podpisania amerykańsko-ukraińskiego długo negocjowanego porozumienia o zakończeniu wojny. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
To już rok, odkąd Donald Trump wrócił do Białego Domu i rozpoczął swoją drugą kadencję jako prezydent Stanów Zjednoczonych.
To czas dużych zmian w globalnej geopolityce, ocenił w TOK FM profesor Włodzimierz Batuk z Uniwersytetu Warszawskiego. Amerykanista wyliczał, że w ciągu 12 miesięcy USA zdążyły ochłodzić swoje relacje z Unią Europejską i Ukrainą, wydać wojnę handlową z Chinami, zbrojnie obalić dyktaturę w Wenezueli i rozpocząć agresywną dyplomację w sprawie Grenlandii.
Trump po prostu zauważył, że Stany Zjednoczone osiągnęły kres swoich możliwości i nie ma już takiej siły sprawczej ani prezydent Stanów Zjednoczonych, ani same Stany Zjednoczone. Jak to było albo w 91 roku, albo w 80 roku. Amerykanie mogli robić na świecie wszystko, co chcieli. Po 60-80 latach Stany Zjednoczone osiągnęły kres swoich wpływów. I ja myślę, że w tej chwili na świecie sytuacja jest taka, że Amerykanie widzą to i szukają jakiegoś miejsca dla siebie.
Według naszego gościa Donald Trump w kolejnych latach swojej prezydentury może utrzymać kurs polityki międzynarodowej.
Udział Karola Nawrockiego w inicjatywie Donalda Trumpa byłby politycznym błędem, ocenił w poranku TOK FM Maciej Konieczny z partii Razem, członek Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych.
Chodzi o zaproszenie do tak zwanej Rady Pokoju, które Biały Dom skierował do blisko 60 krajów. Rada ma zajmować się wprowadzaniem pokoju w strefie Gazy.
Jak podkreślał Konieczny, trudno mówić o wiarygodnych działaniach na rzecz pokoju, jeśli w tym samym formacie mają zasiadać osoby odpowiedzialne za agresję i łamanie prawa międzynarodowego, jak Władimir Putin.
To nie jest trudny dylemat i jeszcze jakiś czas temu byłoby to dla nas wszystkich oczywiste, że obecność Putina w takiej radzie, normalizacja Rosji na arenie międzynarodowej, to jest coś, przeciwko czemu Polska powinna jednoznacznie występować. Bo to jednak jest rodzaj resetu. I teraz wygląda na to, jeżeli faktycznie Pałac Prezydencki się nad tym zastanawia, że, no nie wiem, czy Michał Rachoń nakręci reset 2 na Wrockim, nie wydaje mi się, a jednak jeżeli chodzi o, że w ogóle absurd tej sytuacji. Władimir Putin w Radzie Pokoju, tak? No to już samo z siebie jest jakimś zupełnym zakłamaniem rzeczywistości w stylu roku 84.
Oprócz prezydenta Rosji swoje zaproszenia do Rady Pokoju mieli dostać między innymi, no to jest rzeczywiście ciekawe grono, premier Węgier Viktor Orban oraz prezydent Białorusi, białoruski dyktator Aleksandr Łukaszenka.
Teraz informacja sprzed kilku chwil. Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazała, że zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne wobec komendanta SOP generała Jarosława Jaworskiego. W związku z tym został on zawieszony w pełnieniu czynności służbowych, napisała Karolina Gałecka.
O kryzysie w Służbie Ochrony Państwa głośno było od jesieni ubiegłego roku, po tym jak skradziono Lexusa należącego do rodziny premiera Donalda Tuska. Do tej informacji będziemy wracać jeszcze w informacjach TOK FM.
Na rozpoczynającym się właśnie posiedzeniu Rady Ministrów rząd zdecyduje o projekcie ustawy wygaszającej specustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z agresją Rosji na ich kraj.
A jak tłumaczą rządzący, po blisko 4 latach wojny sytuacja się ustabilizowała i specjalne przepisy odnoszące się wyłącznie do Ukraińców nie są już potrzebne, a ich sytuację uregulują przepisy w innych aktach prawnych.
Tym tematem zajmuje się reporter TOK FM Tomasz Fęskę. Tomku, to podsumujmy krótko. Proponowane przez rządzących zmiany.
Przepisy zakładają zastąpienie papierowych zaświadczeń o legalności pobytu Ukraińców kartą elektroniczną i potwierdzeniem w aplikacji M-Obywatel. Kontrowersje wśród organizacji pomocowych budzi to, że na złożenie wniosku o PESEL ze statusem UKR Ukraińcy będą mieli 2 tygodnie od wjazdu do Polski. Później obejmująca ich czasowa ochrona wygaśnie, co według Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka jest niezgodne z prawem unijnym, bo taka ochrona powinna wygasać wyłącznie mocą decyzji Rady Unii Europejskiej albo po upływie maksymalnego czasu obowiązywania. Ograniczona ma też być pomoc w zakresie zakwaterowania i wyżywienia do grup szczególnie wrażliwych, między innymi osób z niepełnosprawnościami. Tu jednak pojawia się zarzut, że uzyskanie orzeczenia o tym trwa często miesiącami. Przepisy co do zasady mają wejść w życie 5 marca. Dotychczasowe rozwiązania, na przykład dotyczące oświaty, będą wydłużone do końca roku szkolnego. Tomasz Fęskę, TOK FM.
Dwoje kierowców, którzy wczoraj po południu uczestniczyli w wypadku na warszawskiej Pradze Południe, czeka w areszcie na przesłuchanie. Jak informuje prokuratura, ma dojść do niego prawdopodobnie jeszcze dzisiaj.
Śledczy chcą wyjaśnić, jak doszło do zdarzenia, w którym zginął 6-letni chłopiec. Świadkowie tak relacjonowali to, co widzieli.
Wyjechał grochoskop, tu mu wyjechał drugi. Masakra. Szybkość.
Ten samochód skręcał, a drugi wymusił pierwszeństwo.
Wspomniana ulica od lat nazywana jest miejską autostradą. Kierowcy mają do dyspozycji po 3 pasy ruchu w każdą stronę. Obowiązuje tu ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę, no ale mieszkańcy skarżą się, że mało kto przestrzega tego ograniczenia. Stąd ich apele do władzy o zwężenie grochowskiej.
Z kolei radni są takim zmianom przeciwni. Jakie są ich argumenty, to ustalają reporterzy TOK FM.
Progi podatkowe stoją w miejscu, a to oznacza, że wraz z rosnącymi pensjami coraz więcej Polaków płaci pod koniec roku wyższy 32-procentowy podatek PIT od nadwyżki dochodów.
Tylko w tym roku liczba takich podatników może zwiększyć się z 8 do 10%. A eksperci mówią wprost, takie zamrożenie progów to ukryta podwyżka podatków.
A co na to wiceminister finansów Jarosław Neneman? W porannym EKG w rozmowie z Maciejem Głogowskim przyznał ekspertom rację.
Mówimy o podatku dochodowym
od osób fizycznych
w tej części progresywnej.
Tak.
Mamy zamrożone progi. Inflacja na szczęście mamy niedużą, ale jest tak, jak pan redaktor mówi, można powiedzieć tak, jeśli mamy pewność, czy też duże prawdopodobieństwo, że naszych różnych odważnych ruchów podatkowych pan prezydent nie podpisze, no to jest takie miejsce, w których ten podatek się troszeczkę automatycznie podnosi sam z siebie, a pamiętajmy o sytuacji finansów publicznych, która jest trudna.
Zmierza pan do tego, że no podnieślibyście, zwaloryzowali próg podatkowy, gdyby prezydent wam podpisał alkohol, cukier, fundację rodziny?
To jest zbyt duże uproszczenie. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że działamy teraz w sytuacji nieco innej niż rządy do tej pory, bo w wolnej Polsce prezydentowi zdarzało się wydawać ustawy podatkowe fundamentalne. Natomiast takie, nazwijmy to, normalne ustawy zwiększające obciążenia, zmieniające rozkład obciążeń, w zasadzie zawsze były podpisywane przez prezydenta.
A te wasze to były normalne czy nienormalne?
Te ustawy, które pan prezydent zawetował, jeśli chodzi, może nie
precyzyjnie. Pan użył takiego sformułowania, więc chcę
chodziło
wiedzieć.
Mi o to, że one nie były dużymi fundamentalnymi zmianami. To były pewne dostosowania.
Wiceminister finansów nie chciał deklarować, czy rząd zmieni progi podatkowe w przyszłym roku, a będzie to rok wyborczy.
Oddajcie nam nasze składki, skandowali dzisiaj przed siedzibą premiera emerytowani mundurowi, którzy po odejściu ze służby pracowali w cywilu.
Byli żołnierze, pogranicznicy czy policjanci znaleźli się w prawnej luce.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, emerytowani mundurowi, którzy wstąpili do służby przed 1999 rokiem, mogą pobierać tylko jedno świadczenie, wojskowe albo cywilne. Ci, którzy zaczęli służbę po tej dacie, mają prawo do obu. Koalicja Obywatelska, jeszcze będąc w opozycji, zapewniała, że tę sprawę rozwiąże, a rozmawiał właśnie z uczestnikami Błażej Kulesza.
Władza czeka, aż problem się rozwiąże, gdy my umrzemy. Tusk nas okłamał.
30 lat przepracowałem na granicy w Zgorzelcu, na przejściu granicznym. Jestem tym zbulwersowany, ponieważ podzielono nas na dwie grupy. Mundurowi sprzed 99 roku nie mogą brać ZUS-owskich emerytur, natomiast mundurowi przyjęci do służby po 99 roku mogą oczywiście i mundurową emeryturę pobierać i cywilną.
Płaciłem składki ponad 300 tysięcy.
I te pieniądze na koncie ZUS-owskim są.
Nie ma szans, żebym metodami takimi papierkowymi to wywalczył. Pozostało mi tu przyjść i protestować.
Jak my żyjemy? Przecież myśmy służyli Wojsku Polskim. Reprezentowaliśmy Wojsko Polskie. Jestem weteranem wojennym. I tak nas zostawić?
Nikt się nami nie zajmie, bo emeryci nie są potrzebni.
My już jesteśmy po 70. Tych żołnierzy, których było z nami, zostało już prawie garstka. Ja ich reprezentuję i oni proszą mnie, Zbyszek, powiedz co, bo my już nawet nie mamy na chleb. Za 3000 pan sobie myśli, to przecież to jest leki, choroba, opłacenia, wszystko. No nie ktoś wyżyje z ministerstwa. Jak mu dam tą emeryturę?
Rekordzista na koncie ma ponad 1,5 miliona złotych składek.
Do premiera i marszałka Sejmu trafiło pismo, by przepisy w tej sprawie w końcu zmienić.
Kraków jest dziś jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast na świecie, w towarzystwie Delhi i Kalkuty w Indiach.
Jakość powietrza jest tam fatalna, dlatego wiele osób powinno ograniczyć spacery, tak mówią eksperci.
Przekroczenia normy pyłów PM10 są tak duże, że miasto wprowadziło darmową komunikację. Ile dokładnie wynoszą? To pytanie do krakowskiej reporterki TOK FM Katarzyny Młynarczyk.
Średnia ze wszystkich stacji pomiarowych wskazuje na 150 mikrogramów na metr sześcienny. Od rana korzystać możemy z bezpłatnej komunikacji miejskiej, która wprowadzona została w całej aglomeracji. Póki co obowiązywać ma do północy. Tak duże przekroczenia mają związek z pogodą i tym, że przy mrozach ludzie jeszcze intensywniej palą w kopciuchach, często tym, czym się da. Mimo że w mieście zostały one wyeliminowane, to złe powietrze napływa z obwarzanka. Powinniśmy zdecydowanie ograniczyć wyjścia i jakąkolwiek aktywność na zewnątrz, zauważa Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego.
Szczególnie odnosi się do osób, które mają astmę, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, kobiety w ciąży, dzieci i osoby, które mają problemy z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Może to być ryzyko udaru czy ryzyko zawału serca.
Alerty o złej jakości powietrza otrzymali dziś wszyscy mieszkańcy Małopolski. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
Minionej nocy w naszym kraju można było podziwiać szczególnie barwną zorzę polarną. Zjawisko rzadkie na tych naszych polskich szerokościach geograficznych.
Najintensywniejsza faza wystąpiła między godziną 22 a północą. Cóż to była za noc? Tak skomentowali autorzy profilu Sieć Obserwatorów Burz.
Szczególne warunki do obserwacji mieli mieszkańcy Wielkopolski. Tam zorza występowała także w poniedziałek, więc można było ją zobaczyć także po raz drugi.
A do tego tematu wrócimy w drugiej godzinie TOK 360 w rozmowie z naszym gościem.
Komplet Polaków zameldował się w drugiej rundzie Australian Open. Hubert Hurkacz pokonał Belga Zizu Bersa i dołączył do pięciorga naszych tenisistów, którzy swoje mecze pierwszej rundy wygrali wczoraj.
A o szczegółach opowie Michał Waszkiewicz z redakcji sportowej TOK FM.
Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że Hubert Hurkacz już nie wróci na odpowiedni poziom. Przewlekła kontuzja, 7 ostatnich miesięcy bez gry i głosy ekspertów mówiące, że po urazie kolana Polak już nie będzie w stanie rywalizować z najlepszymi. To wszystko składało się na ponury obraz. Ale popularny Hubi wraca w wielkim stylu. Najpierw świetnie grał w turnieju United Cup, gdzie pokonał m.in. trzeciego na świecie Aleksandra Zwieriewa. Teraz rozpoczął Australian Open od zwycięstwa nad Zizu Berchsem 6-7, 7-6, 6-3, 6-3.
Najważniejsze, że jestem zdrowy, mogę rywalizować i robić to, co kocham.
Mówił Hurkacz w Eurosporcie. Przez chwilę wydawało się, że wróciły wielkoszymowe demony Polaka, który posypał się w końcówce pierwszego seta, a potem z trudem wygrał drugą partię. Jednak od tego momentu zaczął grać świetnie.
Gdzieś musiałem się zaadaptować. Pierwsze dwa sety grałem dość średnio też. Byłem lekko spięty, nie mogłem znaleźć swojego rytmu.
W drugiej rundzie Hurkacz zagra z Amerykaninem Ethanem Quinnem, który niespodziewanie ograł Holendra Talona Hrikspura. To za dwa dni, bo dziś w nocy i jutro Andranem czeka nas aż 5 meczów z udziałem Polaków w drugiej rundzie. Kamil Majchrzak zagra z Węgrem Fabianem Marożanem, Iga Świątek z Czeszką Marii Buzkową, Linda Klimowiczowa z Ukrainką Eliną Svitoliną, Magdalinet z Amerykanką Anni, a Magdalena Fręch z Włoszką Jasmine Paolini. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
O takich sukcesach naszych chcemy słyszeć. TOK 360 w południe. Tematy dnia wybrała dla Państwa Dorota Grabowska, a za chwilę komentarze gości magazynu Reporterów. Zapytamy o Radę Pokoju Donalda Trumpa po informacjach.
Autopromocja. Światopodgląd w TOK FM.
This is almost certain to be the hottest year on record.
We have to keep the sense of urgency because we know that Putin has not changed and will not change.
We began to make America wealthy again.
Agnieszka Lichnerowicz tłumaczy, jak światowe wydarzenia wpływają na polską rzeczywistość. Światopodgląd. Od wtorku do piątku o 14:00. TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Wybieram Aldi, bo jest świeżo. W tym tygodniu w Aldi pomidory malinowe. Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 24,99. Teraz 36% taniej, tylko 15,99 za kilogram. A miód wielokwiatowy, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,99. Teraz 13,99 za kilogram. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3, 2, 1 i już wiesz. Moc siódemek. Szczęście, które działa od razu. Zdrabka, ekspres los i gierka. Trzy gry od Lotto i sekundy do radości. Nie czekasz na wygraną. W tych grach to wygrana czeka na ciebie. Zagraj w moc siódemek i poczuj moc natychmiastowych wygranych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
Marian, a gdybyś był dziadkiem?
Czekaj, ja dziadkiem?
No, to jaki prezent chciałbyś dostać?
No jaki? No, z Media Expert, Barbara, z wielkiej wyprzedaży.
Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Dziadka znajdziesz na wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, laptopy, tablety, ekspresy do kawy i AGD w super niskich cenach. Bo w Media Expert
dalej masz. Przepyszna focaccia, Mareczku.
No wiesz, kiedy robiłem pierwszą kolację dla siebie i mojej Ani, sąsiad przybiegł z gaśnicą. Ale dzisiaj to ja częściej gotuję w domu.
Wszystko wydaje się trudne, dopóki nie spróbujesz. Z inwestowaniem jest podobnie. Zacznij już od 100 zł i przekonaj się, jakie to proste na inpzu.pl. PZU Inwestycje. Dziś zaprocentuje jutro. Informacja reklamowa. Inwestycje w fundusze są obarczone ryzykiem. Prospekt informacyjny na inpzu.pl. TFI PZU podlega nadzorowi KNF.
My tu na Podhalu bieramy witaminer senior D3. Witaminer senior D3 mosyćko co trza, ale dudków kostuje mało.
Suplement diety witaminer senior D3 to zestaw witamin i minerałów stworzony z myślą o seniorach. Wzbogacony aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera układ odpornościowy.
Tak dobrego zestawu witamin jak witaminer senior D3, no i starsi górole nie pamiętają.
A dla wsparcia prawidłowego widzenia seniora, zawierający witaminę A, nowy witaminer senior D3 z luteiną. Więcej informacji na witaminer.pl. Aflofarm.
Buongiorno! Już od poniedziałku trwa tydzień włoski w Lidlu. Ponad 130 produktów. Na przykład pizzę Italiamo już od 9,99 i desery Italiamo już od 3,49.
Lidl, to się opłaca.
Twoje faktury nie muszą zabierać ci czasu. Aruba Faktura Smart, platforma w pełni zgodna z KSeF. Oszczędzaj czas i pieniądze. Skup się na tym, co naprawdę ważne. Wypróbuj za darmo na fakturasmart.pl.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12:20, Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Umowa handlowa z Mercosurem wysyła jasny sygnał, że Unia Europejska stawia na sprawiedliwy handel zamiast ceł i na partnerstwo zamiast izolacji, powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas Światowego Forum Ekonomicznego w szwajcarskim Davos. Unia Europejska jest też gotowa podpisać z Indiami porozumienie zwane matką wszystkich umów, dodała von der Leyen. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski tymczasem nie podjął jeszcze decyzji w sprawie udziału w forum ekonomicznym. Wyjazd Zełenskiego do Szwajcarii byłby możliwy, gdyby miało dojść do jego spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem, poinformowała agencja Reutera, powołując się na portal Axios. Policjanci zatrzymali 28-latka, który zaatakował dwie osoby w Łukowie na Lubelszczyźnie. Życiu i zdrowiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo, informuje policja. Mężczyzna został przewieziony na komisariat, gdzie policjanci będą wyjaśniać okoliczności wczorajszych zdarzeń.
Dwadzieścia jeden minut po godzinie 12:00, TOK 360 w południe. Naszą pierwszą gościnią jest dr Agata Kleczkowska z Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Prezydent Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie do Rady Pokoju tworzonej przez Donalda Trumpa. Jak traktować takie zaproszenie?
Może najpierw zacznijmy w ogóle od tego, czym ta Rada Pokoju jest. Bo 17 listopada ubiegłego roku Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję 2803 zaproponowaną przez Stany Zjednoczone, w której poparła Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict, czyli kompleksowy plan zakończenia konfliktu w strefie Gazy. I jednym z podstawowych założeń tego planu jest utworzenie właśnie tej Board of Peace, czyli tej Rady Pokoju. W rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ ta Rada Pokoju jest określana jako administracja przejściowa posiadająca międzynarodową osobowość prawną, która będzie ustalać ramy i koordynować finansowanie przebudowy Gazy zgodnie z tym kompleksowym planem. I tak jak powiedziałam, według rezolucji Rady Bezpieczeństwa ta Rada ma mieć międzynarodową osobowość prawną, więc to nie jest jakiś organ pomocniczy ONZ, ale podmiot sui generis, któremu przewodniczy głowa państwa będącego stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa. A to z kolei jest już rozwiązanie bez precedensu w praktyce ONZ. Można to porównywać na przykład do misji tymczasowej administracji ONZ w Kosowie czy w Timorze Wschodnim, ale struktura Rady różni się od nich w tych dwóch kluczowych kwestiach, bo Rada, czy w ogóle cały plan przyjęty w rezolucji 2803, nie został zatwierdzony przez Palestyńczyków. No i po drugie, Rada Pokoju właśnie nie będzie takim raczej tymczasowym zarządcą, ale bardziej arbitrem decydującym o tym, czy i kiedy ludność będzie gotowa do suwerenności. Więc charakter prawny Rady jest co najmniej skomplikowany. Nie jest to organizacja międzynarodowa, a generalnie w prawie międzynarodowym przyjmuje się, że osobowość prawną mają państwa i organizacje międzynarodowe międzyrządowe. Więc Rada jest nieporównywalna z niczym, co stworzono do tej pory. No i oczywiście nasza konstytucja o takich specyficznych podmiotach się nie wypowiada w ogóle. Mowa jest o przystąpieniu do umów międzynarodowych i do organizacji międzynarodowych. Ale do takich tworów jak Board of Peace tam nie ma o tym mowy. No oczywiście to jest pytanie też z politycznego punktu widzenia, ile możemy zyskać, ile możemy stracić, jak to się może przełożyć też na sytuację w odniesieniu do Ukrainy, czy będą kiedyś takie plany w odniesieniu do Ukrainy, więc to już jest inna kwestia, ale no generalnie charakter prawny tej Rady i to, jaką ona miała do końca pełnić rolę, jest bardzo skomplikowane.
Są takie podejrzenia, że Donald Trump chce w ten sposób zrobić konkurencję ONZ-owi, że to nie w strukturach organizacji, tylko właśnie coś będącego alternatywą. Czy widzi pani tutaj takie zagrożenie?
No raczej to nie będzie alternatywa dla ONZ-u, bo jednak na przykład Rada Bezpieczeństwa może podejmować wiążące rezolucje na podstawie rozdziału 7, wiążące wszystkich członków ONZ-u. No ta Rada Pokoju takich kompetencji oczywiście mieć nie będzie. I ona będzie zajmować się zarządzaniem jednym konkretnym terenem. Niemniej jednak pytanie brzmi, czy ONZ w ogóle mogła pozwolić i autoryzować powstanie takiego tworu. Czy wolno coś takiego utworzyć bez zgody i bez zaangażowania Palestyńczyków? Czy to nie narusza ich prawa do samostanowienia? Więc no, trudno to porównywać do ONZ-u nie tylko ze względu na wątpliwy status prawny, ale też ze względu na to, jaki zakres kompetencji ta Rada ma.
Ale pani zakłada, że Donald Trump ma poszanowanie dla jakichś zasad obowiązujących inne kraje, czy też wszystkie kraje w strukturze ONZ-u?
Nie zakładam, tak.
A Donald Trump już przyzwyczaił nas do tego, że przynajmniej w sferze swoich pomysłów nie bierze pod uwagę żadnych istniejących regulacji.
Tak jest, aczkolwiek nadal kłóciłabym się, że daleko jest w tej Radzie do ONZ-u. Może to jest jakiś plan na przyszłość, o którym nie wiemy, żeby z tego dalej tworzyć jakąś organizację, ale no ciężko jest to porównać do takiej uniwersalnej organizacji międzynarodowej, którą jest ONZ.
Na jakim etapie powstawania tej Rady Pokoju w ogóle jesteśmy? Bo to na razie jest takie puste zaproszenie wysłane chociażby do Pałacu Prezydenckiego w Polsce. Czy tak?
Tak, to jest dopiero początek powstawania tej Rady. No, mówi się o tym oświadczeniu, które Trump wydał kilka dni temu, tam chyba 16 stycznia, jest mowa o tym, że ta Rada jest właśnie, będzie odgrywała kluczową rolę w realizowaniu tego kompleksowego planu pokoju dla Gazy. No i Trump ma bardzo duże tutaj kompetencje, on może sam właśnie decydować, kto w tym składzie Rady będzie, ale jesteśmy właśnie na etapie jej dopiero tworzenia. Więc nie wiemy jeszcze, jakie ona rzeczywiście odegra rolę.
Czy są jakieś formalne kwestie, na które nasz prezydent powinien uważać, biorąc pod uwagę decyzję w tej sprawie, tak aby nie stać się w jakiś sposób człowiekiem zależnym od Trumpa?
No to jest akurat trudno chyba ocenić, natomiast jest z całą pewnością pytanie, czy za chwilę Trump nie zaproponuje podobnego planu dla Ukrainy i też nie zaproponuje, żeby jakieś państwa zewnętrzne bez zgody Ukrainy zarządzały jakąś częścią Ukrainy, czy tą strefą wolnego handlu, czy wschodem Ukrainy, więc no, jest pytanie, jakie to może mieć dalej konsekwencje, jakim to może być dalej argumentem dla Trumpa. Tutaj oczywiście wszyscy mówią o twicie pana premiera Tuska odnośnie tego, że potrzebna jest zgoda Rady Ministrów i ratyfikacja przez Sejm, jeżeli wchodzimy do organizacji międzynarodowej. No tak jak powiedziałam, no to nie do końca jest organizacja międzynarodowa, ale no jakby idąc tym tropem tego argumentu, no można powiedzieć właśnie, że zapewne rząd będzie twierdził, że no sam prezydent Nawrocki nie może podjąć takiej decyzji, że to jest zbyt kompleksowa kwestia i że jest wymagana rada, zgoda również innych organów państwa na to.
Mm-hmm. No ale zależy, jak potraktujemy z formalnego punktu widzenia taką radę, bo z samym członkiem jakiejś rady chyba pan prezydent może być w sytuacji, gdy nie przekłada się to na zobowiązania całego państwa do czegoś. Ja to sobie tak wyobrażam. Natomiast tutaj tą rzeczą, która może blokować Karola Nawrockiego, jest ta miliardowa składka.
Ta miliardowa składka zdaje się jest tylko dla tych, którzy chcieliby w Radzie zostać na stałe, więc pytanie, czy mamy takie ambicje. Więc no i nawet bez tej składki pytanie, jakie decyzje prezydent Polski mógłby podejmować wobec terytorium Strefy Gazy, w takim organie, którego legalność jest wątpliwa i jeszcze do tego bez zgody, bez koordynacji z innymi organami państwa.
W przypadku Organizacji Narodów Zjednoczonych, o której w tej rozmowie wspominamy, to są pewne jasne reguły i to są takie czasami bardzo zachowawcze reguły, które odnoszą się do możliwości państw względem siebie. A czego tutaj, co powinniśmy, jakiego rodzaju regulacje poznać, żeby poważnie rozmawiać o tej Radzie Pokoju?
No przede wszystkim no, powinien pojawić się jakiś bardziej szczegółowy, no, nie chcę powiedzieć statut, ale może umowa między państwami, które mają zasiadać w tej Radzie, dotycząca szczegółowego podziału kompetencji, zakresu obowiązków. No i przede wszystkim też podstawowa rzecz, na którą zwróciłabym uwagę, to, że Palestyńczycy powinni mieć możliwość wypowiedzenia się na temat kształtu tej Rady i jej kompetencji, skoro ma ona sprawować tymczasową administrację nad ich terytorium i ma w założeniu ostatecznie doprowadzić do tego, że będą w stanie sami Strefą Gazy zarządzać.
Bardzo dziękuję. Doktor Agata Kleczkowska z Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk była razem z nami w TOK 360. A teraz już łączymy się w programie z Miłoszem Gocłowskim, reporterem Radia Z. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jesteś w Davos i obserwujesz forum ekonomiczne, które już się tam rozpoczęło. Czy wszyscy są na miejscu? Widziałeś Donalda Trumpa?
Jeszcze nie widziałem Donalda Trumpa, jeszcze nie wszyscy są na miejscu. Przed chwilą informacja tak naprawdę z ostatniej chwili. Wbrew temu, co piszą amerykańskie media, do Davos ma zmierzać właśnie prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. I poruszyć tą najważniejszą, czy też jedną z najważniejszych kwestii tego forum, czyli umowy, jaką ma Ukraina zawrzeć ze Stanami Zjednoczonymi w kontekście oczywiście pokoju i zawieszenia broni, jeśli chodzi o wojnę z Rosją.
Trumpa jeszcze nie widziałeś, ale może prezydenta Polski, Karola Nawrockiego.
Tak, no zdecydowanie widziałem, jesteśmy w delegacji z prezydentem Karolem Nawrockim, więc on na pewno już jest. Prezydent Donald Trump w Davos ma pojawić się jutro. No i jutro właśnie dzień amerykański i no szereg tematów, bo to i Grenlandia, i tak zwana Rada Pokoju, i oczywiście kwestia Ukrainy, i szereg jeszcze innych, no oczywiście ekonomicznych kwestii, no bo to w końcu forum ekonomiczne.
No właśnie, forum ekonomiczne, ale przywódcy światowi chyba będą skoncentrowani mniej na sprawach gospodarczych, a bardziej na sprawach politycznych, za sprawą tego głównego gościa, czyli Trumpa właśnie, Miłoszu. Mam nadzieję, że za chwilę się ponownie usłyszymy. Jeśli chodzi o to, co dzieje się w Szwajcarii, to mamy jedną z takich pierwszych deklaracji, jedno z pierwszych stanowisk. Miłosz Gocłowski jest ponownie, to ponownie zadam to myślę istotne pytanie. Czy dostrzegasz też coś takiego, że na tym forum ekonomicznym akurat tym razem gospodarka jest trochę mniej interesująca od polityki za sprawą Donalda Trumpa?
Tak, zdecydowanie. To tak jak zacząłem mówić, nie wiem, czy udało mi się na antenę przebić, czy były jakieś zakłócenia techniczne. Te wydarzenia z ostatnich dni sprawiły, że kwestie gospodarcze są bardzo istotne, ale przede wszystkim kwestie światowego pokoju. To tu mają być ustalone ramy tej nowej Rady Pokoju. Donald Trump zapewnia, że chce to zrobić jeszcze w czwartek, żeby ta Rada się ukonstytuowała. Nie wiadomo wciąż, kto w tej Radzie ma zasiadać, bo wiadomo, że zaproszeń wiele. No i oczywiście jest tam również Władimir Putin, jest Aleksander Łukaszenka. Zaproszenie dla polskiego prezydenta. Mamy zaproszenie dla prezydenta Francji, który już powiedział, że raczej do tej Rady się nie pojawi i nie wybiera. No więc dużo, naprawdę dużo, dużo kwestii.
Mhm. A czy w kuluarach słychać już jakiekolwiek dyskusje, na przykład takie oburzenie, czy też krytyka pod adresem Trumpa związana z Grenlandią, a może coś jeszcze innego? Czy jakiekolwiek rozmowy, tak, nawet nieoficjalne, w ogóle słyszysz wśród uczestników?
No, to, co się pojawiło w ostatnich godzinach tak naprawdę, czyli wypowiedź najpierw Donalda Trumpa, że jeżeli Emmanuel Macron do Rady Pokoju nie zamierza się wybrać, to Stany nałożą na francuskie szampany i wina 200% cła. Mamy odpowiedź Francji, że absolutnie nie zgadza się na taką formę dialogu i nie będzie przymuszana do kwestii międzynarodowych cłami. Z drugiej strony Europa chce jednak złagodzić ten mocny i gwałtowny dyskurs ze Stanami, uspokoić relacje, jeśli chodzi o Grenlandię, załatwić w końcu sprawę Ukrainy, więc to taki jest naprawdę balans i chyba wszyscy wiemy, że w przypadku Donalda Trumpa ciężko mówić o jakimś konkretnym planie, bo tu wszystko może się zmienić tak naprawdę z minuty na minutę, zależnie od tego, w jakim humorze i w jakim nastroju obudzi się Donald Trump i co dziś zdecyduje się zrobić.
No tak, to jest kalejdoskop. Pozwól, że nawiążę do wypowiedzi szefowej Komisji Europejskiej, bo ty mówisz o tym łagodzeniu na linii Europa-USA. Umowa handlowa z Mercosurem wysyła sygnał, że Unia stawia na sprawiedliwy handel zamiast ceł i na partnerstwo zamiast izolacji. Jednak może być trochę napięta atmosfera w związku z tym. Miłosz Gocłowski temu wszystkiemu się przygląda z bliska na miejscu i będzie relacjonował poszczególne spotkania, będzie przysłuchiwał się temu, co konkretnie pada. Miłosz, ponownie jesteś, tak?
Jestem.
No właśnie, to na koniec. Co szczególnie cię interesuje na forum?
Myślę, że widzę Ukrainę. Choć obawiam się, że po ostatniej wizycie Budanowa w Stanach ta kwestia umowy i ten horyzont jest coraz dalszy, jeśli chodzi o... Tutaj za tę sprawę trzymam kciuki najbardziej. No i bacznie przyglądać się będę tej również Radzie Pokoju. Patrząc na to, że na razie Donald Trump mówi o Bliskim Wschodzie i że ta Rada Pokoju ma zajmować się Strefą Gazy, ale również już przekazuje, że to może dotyczyć Wenezueli i Ukrainy. A nie wyobrażam sobie, mówiąc szczerze, że Aleksander Łukaszenka czy Władimir Putin mają decydować o tym, jak będzie wyglądać Ukraina już po wojnie.
Miłosz Gocłowski, reporter Radia Z dla Państwa w TOK 360 w Radiu TOK FM. A już teraz dołącza do mnie Tomasz Setta, który za kilka minut po informacjach będzie dla Państwa prowadził kolejną odsłonę magazynu EKG.
Tak jest.
Witaj. Co? Wszystko się zgadza. O czym w EKG dzisiaj?
Proszę Państwa, trudno w to uwierzyć, ale Donald Trump już jest w Białym Domu po raz drugi od roku. Mówię o tym, że trudno w to uwierzyć, bo wszystkim tym, co się wydarzyło w amerykańskiej polityce, spokojnie całą kadencję można było obdzielić.
Nie jedną, być może.
Ja mam takie poczucie, że kilka lat minęło tej pierwszej kadencji, a to jest dopiero pierwsze 12 miesięcy. No oczywiście WKG będzie o gospodarce, a w tych wątków gospodarczych w polityce obecnej administracji nie brakuje. To chociażby wojny handlowe. Jak przebiegały, czy się Stanom Zjednoczonym i reszcie świata opłaciły. Będzie też o trwającym w Davos Światowym Forum Ekonomicznym i o staraniach Polski, żeby dołączyć do grona G20. Tą 20. gospodarką świata już jesteśmy, ale ten klub rządzi się swoimi prawami. Nie tak łatwo jest do niego dołączyć. Po co nam w ogóle to uczestnictwo w G20? O tym za chwilę w rozmowie z naszym gościem. Profesor Marcin Piątkowski będzie razem z nami.
Tomasz Setta z Państwem w EKG, a po 13 ponownie TOK 360 w południe.
Reklama.
Marian, dużo tego!
No, w Media Expert wielka wyprzedaż jest, Barbara.
Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit GTR 3. Czarny. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 499 zł. Teraz za jedyne 299. Z kodem rabatowym taniej aż o 200 zł.
Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
Przewodnik na zdrowie. Od poniedziałku do piątku po 15.50 w Radiu TOK FM.
Sponsorem programu jest promotor wyrobu medycznego na ból ucha z lidokainą Lix.
EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w Radiu TOK FM.
Na program zaprasza sponsor programu Velobank. Bank z ofertą dla firm. Velobank.pl.
Ponad 59 zł. Sprawdziliśmy ceny koszyka 15 przykładowych produktów dostępnych w Lidlu i w Biedronkach. W Lidlu koszyk był ponad 59 zł tańszy niż w Biedronkach. Szczegóły na lidl.pl/koszyk Lidla.
Lidl, to się opłaca.
Czujesz, że znowu coś się rozkłada? Zareaguj od razu, to połowa